No i ósma, 02, czas na przegląd prasy. Dzisiaj przegląd prasy nietypowy, bo przy telefonie redaktor Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert. Porozmawiamy o nowej analizie prawnej dotyczącej Nord Stream 2, analizie prawnej, która bardzo mocno obniża szanse na zatrzymanie budowy tego gazociągu. Słuchamy.
Jeśli chodzi o gazociąg Nord Stream 2, no to faktycznie mamy pewien spór w niemieckiej koalicji odnośnie tego projektu. Wiadomo, że jednak nie pojawił się zapis na ten temat w umowie koalicyjnej ze względu właśnie na ten spór. Przeciwko projektowi protestują ekolodzy w Niemczech, którzy mają większe na przykład niż w Polsce przełożenie na opinię publiczną. Są pewne zastrzeżenia do odnogi Nord Stream 2, która miałaby powstać w Niemczech. Okazuje się, że miałaby pochłonąć prawie połowę wszystkich wydatków na nowe gazociągi w Niemczech w następnej dekadzie i to wzbudziło obawy potencjalnych uczestników tej inwestycji, uczestników rynku, którzy się zastanawiają, dlaczego wszystko ma być podporządkowane Nord Streamowi drugiemu przez następną dekadę. Oczywiście nie oznacza to, że Niemcy nie wydadzą kolejnej zgody na Nord Stream 2. Możliwe, że wydadzą, ale ten opór także wewnętrzny w Niemczech rośnie. Dodają tutaj oliwy do ognia wypowiedzi takich Niemców jak Elmar Brok, czyli Hadek z Parlamentu Europejskiego, który twierdzi, że on, a razem z nim jego kraj, uważają, że przez to, co się dzieje na Ukrainie, Nord Stream 2 nie powinien powstać. Nie wiadomo, czy to jest oficjalne stanowisko Berlina, bo oficjalnie Berlin przekonuje, że to jest przedsięwzięcie czysto ekonomiczne, ale znając te wszystkie fakty, które ujawniliśmy między innymi na Business Alert, można podejrzewać, że nie idzie tak łatwo, jak miało iść. No i to już jest jakiś przełom, bo przecież w 2015 roku jeszcze wszyscy przekonywali, że ten projekt zaraz powstanie i nie ma żadnej dyskusji. Jesteśmy w całkiem innym miejscu dzisiaj.
To prawda, ale analiza prawna pokazuje, że być może w ogóle nie będzie szans, żeby wciągnąć gazociąg Nord Stream 2 pod prawo europejskie. No tak prawnicy napisali, że to jest niezgodne z międzynarodowymi układami i umowami.
To jest opinia prawników Rady Europejskiej, która nie zobowiązuje do niczego. Są różne opinie. Prawnicy Dyrektoriatu Generalnego Odpowiedzialnego za Energetykę w Komisji Europejskiej twierdzą coś odwrotnego. Wynika to z faktu, że różne interesy w różny sposób są reprezentowane w instytucjach unijnych i ci prawnicy z Rady Europejskiej po raz kolejny pokazują, że raczej sprzyjają Nord Streamowi drugiemu. Ale są inni prawnicy. Okazuje się, że poszczególne instytucje brukselskie mają swoich prawników, więc walka się toczy, a na pewno nie jest rozstrzygającym argumentem ta opinia, o której pan redaktor wspomina. Ona jest kolejnym głosem, kolejnym kamyczkiem do ogródka tych, którzy sprzeciwiają się Nord Stream 2, ale są inne kamyczki, o których wcześniej wspominałem, które świadczą, że piłka jest nadal w grze. Oczywiście będzie bardzo trudno zatrzymać ten projekt, to nawet oficjalnie już mówił nasz minister energii Krzysztof Tchórzewski, ale powtarzam, jesteśmy w całkiem innym miejscu. Jeśli dodać do tego jeszcze wpływ amerykański, potencjalny wpływ duński na ten projekt, bo Duńczycy mogą co najmniej go opóźnić poprzez zablokowanie odcinka na swoim terytorium, no to mamy sytuację, w której być może co najmniej da się to opóźnić, to przedsięwzięcie, a równolegle toczą się przygotowania do uruchomienia, do budowy Baltic Pipe, czyli gazociągu na norweski gaz, który być może pozwoli na to, żeby wpływ tego Nord Streamu drugiego negatywny na rynek Europy Środkowo-Wschodniej, wskazane też przez Komisję Europejską, ograniczyć.
Myśli pan, że ta opinia zamówiona przez prezydencję bułgarską, czyli przez kraj, który obecnie teoretycznie przewodzi pracą Rady Europejskiej, może wpłynąć na decyzję Komisji, która do tej pory była raczej przychylna dla stanowiska Polski, dla krajów, które sprzeciwiały się budowie Nord Stream 2. Teraz Komisja może przejść na pozycję bliżej stanowiska kanclerz Angeli Merkel, która mówiła, że to jest gazociąg, mówi o gazociągu Nord Stream 2, gazociąg czysto biznesowy.
Komisja już się wypowiedziała na ten temat i stwierdziła jedynie, że opinia prawników Rady to jest dokument wewnętrzny. Komisja kontynuuje swoje prace w tej sprawie, to znaczy w inicjatywie zmiany prawa europejskiego tak, aby podporządkować mu m.in. Nord Stream 2, aby działał w zgodzie z zasadami antymonopolowymi. I to również jest rozwiązanie, ta rewizja dyrektywy gazowej. To rozwiązanie służy dostosowaniu tej inwestycji prawu, co może obronić interesy europejskich klientów co najmniej w większym stopniu, ale będzie też wymagało długich negocjacji na temat metod wdrożenia takiego prawa. A w przypadku South Stream, czyli południowego gazociągu, który Gazprom chciał zbudować razem z Bułgarią, taka deklaracja, że musi podlegać prawu europejskiemu, sprawiła, że projekt został anulowany.
Czy na treść tej ekspertyzy prawnej ma także wpływ polityka samej Bułgarii? Czy to jest tak, że Sofia, patrząc się na swoje interesy, mogła taką, a nie inną ekspertyzę, mówiąc oględnie, zamówić sobie?
To jest raczej ten sam skład prawników, którzy niezależnie od prezydencji raczej opowiadali się na korzyść tego projektu, bo wcześniej też odmawiali komisji prawa do negocjacji z Rosją na temat właśnie Nord Stream 2. Komisja chciała zwrócić się do państw członkowskich o mandat, czyli takie pozwolenie na negocjacje w ich imieniu z Rosją na temat tego, jak ten Nord Stream 2 ujarzmić, podporządkować prawu europejskiemu. Ci sami prawnicy stwierdzili, że oczywiście nie powinno się to dziać, że nie można sobie na to pozwolić, żeby komisja w ten sposób ingerowała w ten projekt. A zatem mamy już pewną historię orzeczeń na korzyść Nord Stream 2 w przypadku tej grupy prawników, ale warto wrócić do wypowiedzi komisji, która stwierdziła, że jest to wewnętrzny dokument, prace trwają nadal, a zatem piłka cały czas jest w grze.
Dziękuję najmocniej. Będziemy oczywiście się przyglądać bacznie temu, co dzieje z gazociągiem Nord Stream 2, ale także może jeszcze uważniej, a na pewno z większą nadzieją temu, co dzieje przy budowie projektu Bramy Północnej gazociągu Baltic Pipe, które ma połączyć norweski szelf i tam złoża, także złoża polskich spółek z polskim rynkiem gazowym. Naszym gościem był Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Zagrał zespół Pink Floyd. Jest godzina 8:17. Poranek w net.
Wywiad w net.
Na gościem poranka w net jest Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości. No dobrze, to kiedy wczoraj wybrani sędziowie, członkowie KRS rozpoczną swoją służbę w Krajowej Radzie Sądownictwa?
Już są członkami Krajowej Rady Sądownictwa, a dotychczasowi sędziowie, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa zakończyli pełnienie swoich mandatów. Zresztą wielu z nich kadencja już dobiegała końca. Mało tego, warto podkreślić, że jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające, że sędziowie w Krajowej Radzie Sądownictwa pełnili swoje mandaty niezgodnie z zasadami konstytucyjnymi. W szczególności niesłusznie, ale to na mocy uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, uznano, że sędziowie będą kadencję pełnić indywidualnie.
A nie łącznie, tak jak jest w Konstytucji.
Tak jak jest, zresztą tam, gdzie jest mowa w Konstytucji o kadencjach indywidualnych, tak jak w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, jest to wyraźnie zapisane. Zresztą na początku funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa tak było. To dopiero w toku, poprzez uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa, zmieniono tą zasadę, a właściwie...
Ale może to było, panie pośle, logiczne, no bo jeżeli, nie daj Boże, któremuś z nowo wybranych członków, no... Jeżeli na przykład umrze, no cokolwiek się stanie, wypadek, który uniemożliwi sprawowanie funkcji członka KRS, no to wtedy trzeba będzie od nowa robić wybory.
Ale to tak jest również w przypadku parlamentu, w przypadku senatu. Oczywiście, jeżeli jakiś sędzia, członek Krajowej Rady Sądownictwa z przyczyn nadzwyczajnych przestanie pełnić swój mandat, wówczas Sejm dokona wyboru kolejnego sędziego do Krajowej Rady Sądownictwa, ale on będzie kontynuował tamtą kadencję.
Czyli niesprawność, a chociażby także kwestie...
Nie od początku na czteroletnią, tylko będzie kontynuował kadencję swojego poprzednika.
Czyli odejście jednego sędziego członka KRS nie będzie podawać utraty mocy działania przez całą Radę.
Ależ oczywiście będzie uzupełniający wybór tylko i nie na całe 4 lata, ale na uzupełnienie kadencji poprzednika.
Jedną z uwag, które podnosiła opozycja, był fakt, że jedna z wybranych sędzin ma lat 68, czyli za 2 lata będzie musiała przejść w stan spoczynku, niezależnie od tego już nie będzie mogła się zwrócić o przedłużenie swojej misji w KRS-ie i wtedy będzie musiało dojść do nowych wyborów. Tak nie będzie, panie przewodniczący.
Zobaczymy, co będzie za 2 lata. Przedwcześnie o tym mówić, natomiast dziś nie ma podstaw prawnych do tego, ażeby pani sędzia nie mogła kandydować i nie mogła być wybrana, bo nie ma podstaw prawnych ku temu. Warto podkreślić przy tym, że co jest ewenementem, akurat ta kandydatka uzyskała wielkie poparcie, największe ze wszystkich kandydatów. Ponad, jeżeli dobrze pamiętam, ponad 5000 podpisów obywateli, podczas gdy ustawa wymagała tylko 2000. Kilkudziesięciu sędziów, jeżeli dobrze pamiętam, to 50-60 sędziów poparcie, podczas gdy ustawa przewidywała tylko poparcie ze strony 25 sędziów. A zatem odrzucenie takiego kandydata... I z tych względów, i również ze względów prawnych było niemożliwe.
No ale wybieracie państwo osobę, która wiadomo, że swojej kadencji nie dopełni do końca, która będzie musiała odejść w połowie jej pełnienia.
No to cały problem przed nami. Zobaczymy, co się wydarzy za 2 lata.
Panie przewodniczący, to jest poważna ustawa, poważne ciało zapisane w Konstytucji. 3 artykuły Konstytucji są poświęcone Krajowej Radzie Sądownictwa, więc może warto traktować je poważnie i wybierać członków na całą kadencję, a nie tylko na pół.
Panie redaktorze, gdybyśmy poszli tym tokiem rozumowania, to ograniczalibyśmy czyjeś prawa. Nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, ażeby nie dopuścić do wyborów kandydata, który kiedyś osiągnie wiek emerytalny. Więc takiej możliwości nie ma.
Prawnych nie ma zastrzeżeń, ale myślę, że polityczne są wątpliwości, czy nie warto jednak taki skład wybrać, który będzie mógł pracować sprawnie całą kadencję.
Panie redaktorze, akurat tego kandydata, jeszcze raz podkreślę, do kandydowania wyniosło ponad 5000 obywateli. W związku z tym, przy tak potężnym poparciu, nie widzę najmniejszych powodów, ażeby wyciągać tego rodzaju wnioski, które sugeruje pan redaktor.
To ja wyciągnę jeszcze jeden wniosek. Czy jest możliwość, żeby za 2 lata w wyniku tego, że jeden z członków odejdzie z urzędu, była wybrana cała rada jeszcze raz? Czy to będzie wybór uzupełniający za te 2 lata?
Tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli z jakichś powodów odejdzie sędzia, członek Krajowej Rady Sądownictwa, wówczas w jego miejsce na kadencję uzupełniającą jest wybierany kolejny.
Mówił pan przewodniczący, że ta osoba miała duże poparcie. 5000 obywateli, ponad 50 sędziów podpisało się pod wnioskiem o powołanie tej sędziny, więc być może skoro było tak szerokie poparcie i tak duży udział i obywateli, i środowisk sędziowskich w wybór członków sędziów KRS, to być może warto, żeby te nazwiska upublicznić. Być może warto, żebyśmy wszyscy poznali, kto za kim stał, mówiąc kolokwialnie.
Wszystkich kandydatów poznaliśmy, natomiast ustawa trzeba powiedzieć, nie przewiduje takiego rozwiązania, które by się sprowadzało do publikowania wszystkich nazwisk, tych osób, które popierają kandydaturę. Warto podkreślić, że nikt podczas procesu legislacyjnego takiego zapisu nie domagał się. Również i opozycja, która dziś domaga się realizacji ujawnienia tych list, domaga się ujawnienia wbrew konkretnemu zapisowi ustawowemu. Podczas prac legislacyjnych nie zwracała na to uwagi i akceptowała. Akurat do tego rozwiązania nie mieli zastrzeżeń.
Wczoraj Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, w wywiadzie dla Telewizji Polskiej mówił, że on nawet byłby za upublicznieniem takich nazwisk, a pan poseł prywatnie uważa, że powinny być upublicznione, że powinna być pełna transparentność, także...
Wszystko przed nami. Trzeba też wziąć pod uwagę, że jesteśmy w dość szczególnej sytuacji i wiemy doskonale, o co opozycji chodzi. Chodzi o stygmatyzację tych wszystkich, którzy poparli. W związku z tym jestem za jawnością, za transparentnością, ale z drugiej strony myślę, że trzeba ludzi chronić przed działaniami bezprawnymi. Do takich zaliczam chociażby groźby kierowane przez członków Krajowej Rady Sądownictwa w odniesieniu do sędziów, którzy zdecydują się kandydować, bo te groźby pojawiły się wcześniej jeszcze.
No chociażby z ust pana sędziego Żurka.
Pojawiły się takie groźby, że sędziowie, którzy zdecydują się kandydować, sędziowie, którzy zechcą takich kandydatów popierać, niech się liczą z konsekwencjami do utraty stanowiska. Mało tego, były nawet groźby, że i tych sędziów, którzy już będą w stanie spoczynku, to też jeszcze ich dopadną i pozbawią ich stanu spoczynku, czyli emerytury. No, mamy do czynienia z działaniem bezprawnym, z groźbą bezprawną. Oczywiście nie ujmuję tą groźbę bezprawną w kategoriach języka potocznego, dlatego że...
No jest jeszcze kategoria karna, tak? Która...
Jest kategoria karna, ale żeby takie przestępstwo zaistniało, to obok bezprawnej groźby musi istnieć jeszcze obawa spełnienia tej groźby. A więc elementy to... po stronie pokrzywdzonego, zagrożonego.
Nie ma obawy spełnienia tej groźby, to może warto jednak, żeby... Państwo polskie nie było szantażowane głosem jednego sędziego, tylko działało w pełni transparentnie.
To nie jest głos jednego sędziego. To jest, można powiedzieć, że w tej materii to koresponduje ze stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa. Również i ze strony najwyższego tego rodzaju sygnały płynęły. Podobnie ze strony opozycji. My wrócimy do władzy i tych wszystkich, którzy dziś... O ironio losu. Zastosowali się do obowiązującego w Polsce prawa, my wobec nich konsekwencje wyciągniemy. To jest niebywałe. Prawnicy, sędziowie grożą innym sędziom, że jeżeli zastosują się do obowiązującego w Polsce prawa, to poniosą daleko idące konsekwencje. To rzecz niebywała.
I państwo polskie tym groźbom się poddaje, nie publikując osób, które poparły danych kandydatów.
Nie z tego względu. Z tego względu, że jest taki zapis ustawowy. Publikowane są nazwiska i biogramy kandydatów.
Ale w ustawie natomiast... chyba nie ma zakazu. Nie ma.
Nie.
Jest taka możliwość prawna.
Załącznika nie doręcza się. Nie publikuje się. Jest taki zapis w ustawie. A tym załącznikiem właśnie jest
lista poparcia obywateli albo sędziów. Być może warto ten przepis zmienić tak, żeby wybór był w pełni transparentny, żebyśmy wiedzieli, kto kogo popiera.
No, wspominał o tym minister, ale to jest sprawa przed nami. Dziś stosujemy się do tego prawa, które jest. Podkreślam, że podczas procesu legislacyjnego opozycja miała wiele zastrzeżeń, była bardzo aktywna, ale akurat na ten zapis nikt uwagi nie zwracał.
Poseł Tomasz Rzymkowski z klubu Kukiz 15, także członek KRS, powiedział wczoraj, że jego klub spotkał się z tą szóstką sędziów, których oni nominowali, oni wyznaczyli jako kandydatów do KRS, czy klub Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z tą dziewiątką, którą wyście, mówiąc kolokwialnie, wybrali?
Ja nie wiem nic na ten temat, nie jestem we władzach klubu, w związku z tym...
No ale jest pan wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości, więc...
Komisji Sprawiedliwości, jak, tak, kto? Natomiast nie uczestniczyłem w formułowaniu listy kandydatów mojego klubu.
A kto uczestniczył?
Podejrzewam, że władze klubu, natomiast tak jak podkreśliłem, nie jestem członkiem władz klubu. Ani
ale
nie jestem członkiem władz partii.
Nie zasięgnęły opinii członka KRS, którym pan jest, i przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, która miała dokonywać tego wskazania.
Panie redaktorze, dość precyzyjnie wyraziłem się. Nie uczestniczyłem w tym procesie.
A ja tylko wyrażam lekkie zdumienie pana jasną deklaracją.
Nie uczestniczyłem w tym procesie.
Czyli dostał pan kandydatury w teczce?
Bo nie uczestniczyłem w tym procesie, dlatego, tak jak powiedziałem, nie jestem członkiem władz partii, nie jestem członkiem władz klubowych. Jestem przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i moim zadaniem było dokonanie ustalenia listy 15 osób. Listę 9 kandydatów komisji przedstawił Klub Prawa i Sprawiedliwości. Listę 6 kandydatów przedstawił Klub Kukiz 15.
Który twierdzi, że miał możliwość, żeby z tymi sędziami porozmawiać i poznać ich opinie na różne kwestie reformy wymiaru sprawiedliwości państwa. Takiej możliwości, rozumiem, nie mieli. Żeby zbadać bezpośrednio, cóż to są za ludzie. Spojrzeć im w oczy i zapytać, czy jest pan za reformą, bo być może to są ludzie, którzy będą bronić status quo w KRS-ie.
Panie redaktorze, w tym procesie nie uczestniczyłem. Natomiast kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa zgłaszało co najmniej 25 sędziów i 2000 obywateli. Na zgłaszanie kandydatur nie mieliśmy większego wpływu. Jacy się zgłosili? Spośród tych kandydatów, spośród zgłoszeń, nie byliśmy w stanie przecież przewidzieć, jacy kandydaci zostaną zgłoszeni do parlamentu.
Nie, to prawda, ale mieliście państwo wybór, kogo wyznaczyć. No chyba nie robi się tego losowo. No, ktoś musiał podać decyzję władze klubu, to wiemy.
No więc dokonały takiego wyboru i jak pan doskonale wie, kandydatów było 18. W związku z tym z jednej strony można powiedzieć, że wybór nie był duży, to jest pierwsza rzecz, a w związku z tym tych trudności, tych wątpliwości, o których pan mówi, zapewne nie było. Trzeba też podkreślić,
przy małym wyborze,
że
można być niezadowolonym, no bo nie wszyscy mogli spełniać państwa wymagania być może.
Ale przede wszystkim marszałek Sejmu wraz z podległymi mu służbami sprawdzał, czy kandydaci spełniają wymogi formalne. Zawarte były tam również i opinie o kandydatach. W związku z tym być może, że to był wystarczający materiał.
Nie ma niebezpieczeństwa, że odejdzie pan sędzia Żurek, a na jego miejsce wejdzie inny sędzia o podobnych poglądach na wymiar sprawiedliwości.
Panie redaktorze,
skoro państwo nie rozmawialiście z tymi ludźmi.
Ale nawet gdybyśmy rozmawiali, to
można
nic
by
nie
poznać
stoi
ich poglądy, na przykład, no bo jak rozumiem, to jest wstęp do dużej reformy wymiaru sprawiedliwości, to przecież nie jest koniec reformowania sądu, więc warto wiedzieć, jak jest.
Panie redaktorze, ale to, jakie poglądy deklaruje kandydat przed wyborem, nie muszą się pokrywać z tym, jakie będzie prezentował później. No, mamy przecież takie doświadczenia.
W polityce
i
również.
W związku z tym nie ma sędziów, tak jak opozycja uważa, że są sędziowie z nami związani. Oni oceniają na takiej zasadzie, w myśl starego porzekadła, sądzę ciebie według siebie, ponieważ oni mają sędziów na telefon. Jak senator Rulewski powiedział, to był nasz sędzia. Prominentni sędziowie debatowali w siedzibie Platformy Obywatelskiej. No więc myślą, że skoro dla nich to jest normą, to pewnie taka norma jest w innych ugrupowaniach. Nie ma naszych sędziów i my nie o to zabiegamy. Zabiegamy o to, ażeby byli nowi sędziowie, niezwiązani z dotychczasowymi układami. I to było dla nas szalenie ważne.
No dobrze, a ty co pan przewodniczący sobie obiecuje po nowej KRS? Co ona powinna, czy powinna się różnić od starej? Gdzie powinny być inne działania nowej rady?
No przede wszystkim trzeba wyjść od tego, jakie jest ustawowe i konstytucyjne zadanie Krajowej Rady Sądownictwa. To jest najważniejsze chyba. To, że wyłania kandydatów na wszystkie stanowiska sędziowskie, w ogóle do zawodu sędziowskiego po raz pierwszy i później do wszystkich instancji
rejonowych,
sądowych,
okręgowych
i do Sądu Najwyższego włącznie, apelacyjnego i administracyjnych sądów. I to jest jedyny organ, który przedstawia panu prezydentowi wnioski o nominacje sędziowskie. Ja to wielokrotnie mówiłem, że chodzi o pewną przemianę mentalnościową. Mianowicie, żeby do stanu sędziowskiego, do tego zawodu trafiali ludzie o nastawieniu nie panowania nad społeczeństwem i nad innymi władzami, ale o postawie służebnej wobec państwa i wobec narodu. To przecież w pełni koresponduje z przysięgą, jaką sędziowie składają, a wydaje się, że nie zawsze to postanowienie zawarte w przysiędze jest realizowane. Warto to podkreślić. Wiernie służyć Rzeczpospolitej, służyć. Nie panować, a służyć. Natomiast zaprzeczenie tej idei zawiera się w ostatniej uchwale Krajowej Rady Sądownictwa.
Gdzie mowa o sędziach europejskich.
No, gdzie jest mowa o sędziach europejskich. No. I jeszcze się odwołują do przysięgi sędziowskiej. Tam o żadnej Europie mowy nie ma.
Sędzia wydaje wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, a nie Unii Europejskiej.
Z przekąsem wtedy powiedziałem. To, że Polska leży w Europie, to nie znaczy, że wszystko, co jest w Polsce, jest jednocześnie europejskie. No, to jest pierwsza rzecz. Poza tym w tej uchwale się przecież też pisze o tym, że apeluje się do sędziów, aby zabiegali, ażeby dbali o ustrojową pozycję wymiaru sprawiedliwości. A więc obowiązkiem sędziów zgodnie z ślubowaniem jest zupełnie co innego. Nie dbanie o pozycję ustrojową wymiaru sprawiedliwości. A więc znowu wezwanie do tego, co nie mieści się w prawie.
No dobrze, co będzie z Sądem Najwyższym? Za mniej więcej miesiąc wejdą zapisy ustawy. 40%, 34 sędziów Sądu Najwyższego będzie musiało się pożegnać ze swoim stanowiskiem. KRS wybierze nowych członków Sądu Najwyższego, tak będzie?
Nie wiem, ilu sędziów ostatecznie odejdzie z Sądu Najwyższego. Wiem, że wiek emerytalny wedle mojego rozeznania chyba 38 sędziów osiągnie, a być może, że tak jak pan redaktor
34,
mówi.
34, tylu znalazłem, tylu naliczyłem. Być może,
że tak, ale i spośród tych nie wszyscy muszą odejść, dlatego że zgodnie z ustawą mają prawo wystąpić do pana prezydenta z wnioskiem o przedłużenie swej pracy, a pan prezydent taki wniosek może uwzględnić. Więc jak ostatecznie będzie, to nie wiem. Natomiast jest kolejny zapis ustawowy, który mówi, że Sąd Najwyższy ma mieć co najmniej 120 stanowisk sędziowskich. A zatem z tego wynika, że musi dojść do nowej obsady Sądu Najwyższego.
Szczególnie dwóch nowych izb, a zwłaszcza Izby Dyscyplinarnej. Tam będą zupełnie nowe wybory, będą zupełnie nowi ludzie w tych izbach?
Tak, takie jest założenie.
I to będzie wybierać nowa Krajowa Rada Sądownictwa, czyli mamy nowy KRS, będziemy mieli nowy Sąd Najwyższy, który w zasadzie podwoi swoją wielkość, czyli połowa sędziów będzie z nowego nadania. I co dalej, bo jest pytanie, czy te zmiany bezpośrednio wpłyną na jakość polskich sądów.
Panie redaktorze, to jest proces, który rozpoczęliśmy. To na pewno nie będzie tak, jak za skinieniem czarodziejską różdżką. Proces przemiany mentalnościowej jest przecież rozłożony w czasie, ale kiedyś ten proces trzeba rozpocząć. Myślę, że pewne zdyscyplinowanie środowiska nastąpi znacznie szybciej, chociażby poprzez tą Izbę Dyscyplinarną. Dziś sędziowie mają poczucie zupełnej bezkarności. I o tym, kto będzie pełnił zawód, o tym, kto będzie awansował, decydowała wąska grupa sędziów skupiona w Krajowej Radzie Sądownictwa. I również wąska grupa elitarna decydowała o tym, kto się sprzeniewierzył złożonej przysiędze, kto uchybił godności sędziego, kto naruszył prawo. O tym decydowały wąskie elity. No, przecież widzieliśmy, że wbrew oczywistym faktom, które mieli możliwość zaobserwować wszyscy obywatele, no, sędziom włos z głowy nie spadał.
Ale co innego przemiana mentalnościowa polskich sędziów, co innego reformy wymiaru sprawiedliwości. Kukiz 15 proponuje sędziów pokoju. Czy to jest propozycja dla pana do przyjęcia? Czy będzie pan zachęcał jako parlamentarzysta rząd, żeby taką ustawę
Panie
wprowadził?
Panie redaktorze, generalnie zmierzamy przecież do tego, żeby oddać wymiar sprawiedliwości w jakiejś części społeczeństwu, w takiej, w jakiej to jest możliwe, a więc żeby była jakaś kontrola społeczna. Dziś dotychczas władza sądownicza pozostawała poza jakąkolwiek kontrolą, a więc można powiedzieć, że zapis konstytucyjny był martwy, bo jeżeli naród sprawował władzę, sprawował kontrolę nad władzą ustawodawczą, wykonawczą, to czynił to przynajmniej raz na 4 lata, prawda? Podczas wyborów. Natomiast w odniesieniu do władzy sądowniczej nie było żadnego instrumentu, który czyniłby realnym konstytucyjny zapis o zwierzchniej władzy narodu.
No teraz jest zmiana w KRS, która taką właśnie propozycję swoistą wprowadza, bo można zgłaszać, każdy może zgłaszać kandydatów i posłowie,
mało
czyli
tego,
wybrani przez Sejm mogą ich wybrać.
Panie redaktorze, wprowadzamy przecież również ławników do Sądu Najwyższego. Wprowadzamy ławników szczególnie do Izby Dyscyplinarnej. To jest też przywrócenie władzy sądowniczej w tym zakresie społeczeństwa.
Być może dach został wyremontowany i zmieniony, ale fundamenty pozostają bez zmian. A tam jest propozycja sędziów pokoju albo większej roli ławników, czy, no bo jak rozumiem, przynajmniej tak mówi minister Ziobro, no jeszcze jest przed nami ten wielki skok, ten duży, ta duża reforma powszechna sądów.
Zreformowaliśmy bardzo ważne instytucje dla wymiaru sprawiedliwości, szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę, ustrój sądów powszechnych, Krajową Radę Sądownictwa, Sąd Najwyższy. Ale to nie wyczerpuje całego zagadnienia reformy wymiaru sprawiedliwości. Ten proces trwa. Na efekty podjętych zmian prawnych też przyjdzie nam chwilę poczekać. Tak jak powiedziałem, to się nie stanie z poniedziałku na wtorek, ale ten proces został rozpoczęty. Mamy głęboką determinację, ażeby przeprowadzić reformę wymiaru sprawiedliwości tak, jak obiecywaliśmy społeczeństwu.
No to na koniec, żebyśmy mieli konkluzję, jeszcze w tej kadencji Sejmu pojawi się pana zdaniem jakiś projekt, duży projekt reformy sądów powszechnych?
No tego wykluczyć nie mogę, że tak będzie. Na pewno będą projekty dotyczące procedury, to poza wszelkim sporem.
Ale nie tylko procedury, ale w ogóle reformy, zmiany systemu, chociażby poprzez tych wspomnianych sędziów pokoju, czyli osoby, które nie byłyby sędziami, tylko byłyby wybierane przez obywateli.
Ta dyskusja jest przed nami. To jest oczekiwanie klubu parlamentarnego Kukiz 15, ale
waszego koalicjanta w zmianie KRS.
Tak, ale i również my dostrzegamy taką możliwość.
I to jest ostatnie słowo w tym poranku, ale jeszcze będą inne poranki, jeszcze będziemy się nieraz mogli pana posła pytać o to, cóż się zdarzy dalej w wymiarze sprawiedliwości. Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem poranka Wnet. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.